Mówi Paryż RFI, sobota 24 dzień marca 2007 roku. Witają Państwa Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Grzegorz Dobiecki, Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, wiadomości europejskich polecamy Państwa uwadze paryski weekend, poradnik turystyczny i magazyn muzyki klasycznej. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. W Berlinie trwają uroczystości z okazji 50. rocznicy podpisania traktatów rzymskich podwalin Unii Europejskiej. Korespondencja ze stolicy Niemiec Doroty Danilewicz-Kerski. Irańskie wojsko aresztowało 15 brytyjskich marynarzy. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon i sekretarz stanu USA Condoleezza Rice w Egipcie. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush zgłosi weto w stosunku do projektu uchwały demokratów w Kongresie dotyczącego wycofania wojsk amerykańskich z Iraku. Kandydaci na prezydenta Francji śpiewają Marsyliankę. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W Berlinie trwają uroczystości związane z 50. rocznicą podpisania tzw. traktatów rzymskich, które stały się fundamentem przyszłej zjednoczonej Unii Europejskiej. Gotowa jest także tzw. deklaracja berlińska, czyli dokument będący rodzajem mapy drogowej dla Europy 27 państw. Łączymy się z naszą korespondentką stolicy Niemiec, Dorotą Danilewicz-Kerski.
27 przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej przybyło do Berlina na obchody 50. rocznicy traktatów rzymskich. Dziś odbyło się spotkanie w zamku Bellevue prezydenta Niemiec Horsta Köllera. Zbiorowa fotografia szefów rządów przy Bramie Brandenburskiej, bankiet w niemieckim Muzeum Historycznym oraz uroczysta kolacja w Hotel de Rome. Głównymi tematami rozmów mają być dalsze prace nad traktatem konstytucyjnym Unii Europejskiej oraz zbliżający się szczyt Unii Europejskiej-USA. W niedzielę zostanie przyjęta deklaracja berlińska, która ma upamiętnić 50. rocznicę podpisania traktatów rzymskich uważanych za początek integracji Europy. Deklaracji nie będą podpisywać przywódcy wszystkich 27 krajów Unii. Mają to zrobić Angela Merkel, kanclerz Niemiec, które kierują obecnie wspólnotą, szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gerd Pöttering. Zdaniem doradcy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Marka Cichockiego taka formuła może nieco obniżyć rangę tego dokumentu. Polska opowiadała się za tym, aby pod deklaracją znalazły się podpisy przywódców wszystkich państw Unii. Rola ruchów wolnościowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zobowiązanie się członków Unii do odnowienia podstaw działania Wspólnoty Europejskiej do roku 2009 to jedne z głównych punktów deklaracji berlińskiej. W deklaracji specjalnie opuszczono słowo konstytucja. Również słowo poszerzenie Unii nie zostało użyte w tekście. W dokumencie znajdujemy jedynie wskazówki dotyczące otwartego statusu Unii. Stało się tak ze względu na zbyt wielkie różnice opinii państw członkowskich na ten temat. Zgodnie z zapowiedziami niemieckich polityków, deklaracja nie zawiera odwołania do chrześcijańskich korzeni Europy. W wielu miejscach dokument podkreśla jedność Unii Europejskiej. Jej członkowie mają za zadanie działać wspólnie w takich zagadnieniach jak polityka energetyczna, ochrona klimatu czy walka z terroryzmem. Dwustronicowy dokument kończą słowa: Europa jest naszą wspólną przyszłością. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała w przeddzień uroczystego ogłoszenia deklaracji berlińskiej kraje Unii Europejskiej do dalszych reform, w tym połączenia sił w polityce zagranicznej. Lech Kaczyński w specjalnym dodatku do niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung opublikowanym wczoraj określił integrację Europy mianem sukcesu naszego kontynentu. W ramach obchodów planowane są koncerty, spotkania, festyny dla mieszkańców Berlina i turystów. Z Berlina dla RFI Dorota Danielewicz-Kerski.
Mówi Paryż RFI, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon, przebywający w Egipcie, kontynuował w sobotę rozmowy z prezydentem Mubarakiem w sprawie kryzysów na Bliskim oraz na Środkowym Wschodzie. Przypomnijmy, że sekretarz generalny ONZ przybył do Kairu z Bagdadu. W sobotę wezwał on w stolicy Egiptu wspólnie z prezydentem Mubarakiem nowy palestyński rząd jedności narodowej, by spełnił on nadzieje i oczekiwania wspólnoty międzynarodowej dotyczące pokoju i bezpieczeństwa w tym regionie świata. Sekretarz generalny ONZ zamierza spotkać się ponadto z prezydentem Palestyny Mahmudem Abbasem oraz z członkami nowego rządu, którzy nie są członkami partii Hamas. Przypomnijmy ponadto, że tzw. kwartet bliskowschodni, czyli Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Rosja i ONZ, po raz kolejny sformułował trzy warunki, od spełnienia których zależy wznowienie bezpośredniej pomocy dla rządu palestyńskiego, wyrzeczenia się przemocy, jednoznacznego uznania państwa izraelskiego i przestrzegania dotychczas podpisanych porozumień. Ban Ki-moon wezwał też rządy europejskie, afrykańskie i Stany Zjednoczone do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, w celu rozwiązania straszliwego kryzysu humanitarnego w Darfurze, jak się wyraził, to znaczy w zachodnim regionie Sudanu, w którym od roku 2003 toczy się wojna domowa. W sobotę wieczorem Ban Ki-moon odleci do Izraela, następnie uda się na terytorium autonomii palestyńskiej, później zaś przybędzie do Jordanii, gdzie 28 marca weźmie udział w otwarciu szczytu przywódców świata arabskiego w Riyadzie. Podróż dyplomatyczną sekretarza generalnego ONZ-u zakończy wizyta w Libanie. Do Egiptu przyleciała też z kolejną wizytą sekretarz stanu USA Condoleezza Rice. W Asuanie spotkała się z ministrami spraw zagranicznych Egiptu, Jordanii, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Condoleezza Rice zamierza odbyć liczne konsultacje z władzami autonomii palestyńskiej i Izraela. W niedzielę spotka się z sekretarzem generalnym ONZ-u Ban Ki-moonem w Jerozolimie. Mówi Paryż RFI Unia Europejska, głosem szefa dyplomacji Niemiec, Franka Waltera Steinmeiera, domaga się natychmiastowego uwolnienia 15 marynarzy brytyjskich pojmanych w piątek przez irańskie służby graniczne przy ujściu rzeki Hat al-Arab, wyznaczającej granicę terytorialną między Irakiem a Iranem. Piotr Rosochowicz.
W ramach obowiązków służbowych dokonywali oni inspekcji jednej z jednostek morskich dopływającej do pobliskiego portu i podejrzanej o przemyt. Marynarka irańska twierdzi, że pontony brytyjskie naruszyły irańskie wody terytorialne dowódca Brytyjczyków, natomiast że cały czas płynęły one po wodach irackich. Sprawa jest o tyle poważna, że żołnierzy armii Jej Królewskiej Mości przewieziono natychmiast do Teheranu o setki kilometrów na północ od Zatoki Perskiej, w której ten incydent miał miejsce. Trudno nie dostrzec tu związku z głosowaniem w Radzie Bezpieczeństwa na temat ewentualnych sankcji wobec Iranu, w którym to ciele Wielka Brytania ma prawo weta. Trwa balet dyplomatyczny między ambasadorami a siedzibami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i w Londynie, i w Teheranie. Londyn domaga się natychmiastowego uwolnienia żołnierzy, wśród których jest jedna kobieta, i wyjaśnień, a Teheran twierdzi, że żołnierze ci sami przyznali się już do wpłynięcia na irańskie wody terytorialne. Brytyjski Times sugeruje, że pułapka na brytyjskich marynarzy przygotowywana była przez strażników rewolucji już od dawna. I teraz Teheran może użyć aresztowanych jako waluty wymiennej wobec Londynu i tych sankcji właśnie. The Daily Telegraph z kolei sugeruje, że porwanie to może pomóc Irańczykom przy negocjacjach w sprawie uwolnienia zatrzymanych 11 stycznia w irackim Ebrilu 5 żołnierzy irańskich. Odpowiedzialny za PR w irańskim sztabie głównym generał Alireza Afshar oświadczył, że władze teherańskie posiadają niezbite dowody na to, że Brytyjczycy płynęli w swych pontonach po wodach irańskich. Także na to, że, jak powiedział, Wielka Brytania chce zamącić międzynarodowy klimat, a Iran pragnie ze wszystkich sił, aby sytuacja w Zatoce Perskiej była stabilna. W momencie, w którym Organizacja Narodów Zjednoczonych ma podejmować decyzję skierowaną przeciwko Iranowi. Dodał też, iż nadal prowadzone jest dochodzenie w sprawie żołnierzy brytyjskich. Depesze przypominają ze swej strony, że w ostatnich dniach zarówno prezydent Iranu Ahmadinejad, jak i duchowy przywódca irańskich muzułmanów Ajatollah Ali Khamenei jeszcze raz powtórzyli, że ewentualna decyzja społeczności międzynarodowej o sankcjach przeciwko Iranowi nie jest w stanie spowodować rezygnacji kraju ze wzbogacania rud uranowych i sprowadzonego przezeń programu jądrowego.
Mówi Paryż RFI. W Iraku w wyniku kolejnych zamachów terrorystycznych zginęło w sobotę co najmniej 45 osób. Terrorysta samobójca odpalił bombę w cukierni w miejscowości Tal Afer na północy kraju. W wyniku eksplozji zginęło 10 osób. 16 irackich policjantów, 2 przechodniów i 2 aresztantów zginęło oraz 26 osób odniosło rany w wyniku eksplozji samochodu pułapki przed komisariatem w południowej części Bagdadu, Dura. Terrorysta wjechał ciężarówką na teren posterunku, nie budząc podejrzeń, gdyż w budynku i na dziedzińcu komisariatu trwały prace remontowe. Ponadto w bagdadzkiej dzielnicy Abu Shir wybuchły dwa pociski moździerzowe, zabijając 3 osoby. W miejscowości Al-Hasuna zginęło 8 Irakijczyków, 4 żołnierzy irackich zginęło w zamachach terrorystycznych Faludży. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush w cotygodniowym przemówieniu radiowym oświadczył, że zastosuje prawo weta w stosunku do projektu uchwały demokratów zgłoszonego w Kongresie, który przewiduje uchwalenie budżetu armii pod warunkiem wycofania amerykańskich żołnierzy z Iraku do sierpnia 2008 roku. Prezydent Bush oświadczył, że nie można uprawiać gry politycznej w sytuacji realnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i żołnierzy. Mówi Parysz RFI. Władze afgańskie podały w sobotę do wiadomości, że w wyniku piątkowych starć zginęło 16 talibów i 5 policjantów. Talibowie przypuścili w kilku miejscowościach na południu Afganistanu ataki na posterunki policji. W wyniku ataku na posterunek policji w pobliżu Tirinkot, stolicy prowincji Uruzgan, zginęło 5 talibów i 2 policjantów. 10 napastników i 4 policjantów odniosło rany. W prowincji Zabul talibowie zaatakowali posterunek policji w Kalat. W starciach zginęło 2 talibów i 6 odniosło rany. Nie wiadomo o stratach pośród policjantów. W piątek wieczorem w starciach na granicy z Pakistanem w pobliżu miejscowości Gurbus zginęło 5 talibów i 1 policjant. W sąsiedniej prowincji Paktita pod samochodem policyjnym wybuchła bomba. 2 policjantów poniosło śmierć i 5 zostało rannych. Mówi Paryż RFI. Białoruski samolot z 11 osobami na pokładzie rozbił się w piątek na lotnisku w Mogadiszu w wyniku awarii technicznej, a nie trafienia pociskiem z ziemi, oświadczył rząd Somalii. Grzegorz Dobiecki.
Tę drugą wersję podtrzymują władze Białorusi. Podało ją także prywatne radio lokalne i somalijska organizacja islamistów. Rzecznik Ministerstwa Transportu Ksenia Perestronina oświadczyła z Mińska, że według informacji, jakimi dysponuje, na lotnisku w Mogadiszu miał miejsce atak rakietowy i białoruski Iliuszyn został trafiony. Somalijski minister spraw wewnętrznych Mohamed Gulec stwierdził na konferencji prasowej, że co prawda dopiero dochodzenie wykaże dokładne przyczyny katastrofy, ale już teraz wydaje się pewne, iż chodziło o awarię jednego z silników stwierdzoną przez pilota na wysokości 10 tysięcy stóp. Maszyna należąca do kompanii Transavia Export miała przewieźć do kraju 4 białoruskich inżynierów pracujących na kontraktach w Somalii. Zginęli wraz z 7 członkami załogi. Reporter lokalnej stacji radiowej Shabel zapewnia, że widział na własne oczy, jak samolot został trafiony pociskiem rakietowym. Podobnie interpretują jego runięcie islamiści z witryny internetowej Qadisia oraz telewizja Al Jazeera. Według tego ostatniego źródła wokół lotniska w Mogadiszu od kilku dni trwają walki między siłami rządowymi wspieranymi przez oddziały etiopskie a muzułmańskimi rebeliantami.
Mówi Paryż RFI. Oddziały specjalne rosyjskiej milicji brutalnie rozpędziły w sobotę manifestację opozycyjnego ruchu Inna Rosja w Niżnim Nowgorodzie, w mieście położonym o 380 km na południowy wschód od Moskwy. Według organizatorów ponad 100 osób zostało zatrzymanych. Inną Rosję tworzy koalicja liberalnych i lewicowych ugrupowań występujących przeciwko polityce Kremla. W skład koalicji wchodzi Rosyjski Sojusz Ludowo-Demokratyczny, byłego premiera Michaiła Kasjanowa, Zjednoczony Front Obywatelski, kierowany przez byłego szachowego arcymistrza Garego Kasparowa, Republikańska Partia Rosji Władimira Ryszkowa i Partia Narodowo-Bolszewicka Eduarda Limonowa. Uczestnicy nazwali swą demonstrację marszem kontestatorów. Władze miejskie nie wydały pozwolenia na demonstrację. W sobotę rano wprowadziły do centrum Niżniego Nowgorodu 5000 milicjantów i żołnierzy wojsk wewnętrznych. Kordonem otoczyli oni rejon, w którym zamierzała manifestować opozycja. Osoby, które zamierzały w kierunku placu Gorkiego z plakatami i transparentami, zatrzymywano. Milicjanci zachowywali się brutalnie. Wśród zatrzymanych było kilkunastu dziennikarzy, który stał również na czele, między innymi Stanisław Dmitrijewski, który stał na czele zakazanego przez władze Towarzystwa Przyjaźni Rosyjsko-Czeczeńskiej. Blisko 100 aktywistów z Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego jadących z Petersburga milicja aresztowała już w drodze do Niżnego Nowgorodu. Na początku marca marsz kontestatorów odbył się w Petersburgu. Wzięło w nim udział 8 tysięcy osób. Również ta milicja brutalnie rozpędziła uczestników. Mówi Paryż RFI. Kandydatka socjalistów do Najwyższego Urzędu Piątej Republiki ma nowe hasło kampanijne pani prezydent Francja. Jednocześnie Ségolène Royal usiłuje wykazać od kilku dni, że lepiej niż Nicolas Sarkozy wie, co to jest francuski patriotyzm. Grzegorz Dobiecki.
miłość do ojczyzny jako funkcja bycia Francuzem, względnie odwrotnie. Wątek patriotyzmu oraz narodowego samookreślenia stał się nagle jednym z głównych tematów kampanii przed wyborami prezydenckimi. Wszystko za sprawą projektu faworyta prawicy i już tylko do poniedziałku ministra spraw wewnętrznych Nicolas Sarkoziego, który chce utworzyć Ministerstwo do Spraw Tożsamości Narodowej i Imigracji. Rywale z lewicy i centrum zarzucili mu natychmiast umizgi do elektoratu skrajnej prawicy. Sarkozy twierdzi, że jest akurat odwrotnie. Poruszając otwarcie ten temat, wytrąca broń z ręki Le Pena. Na Martynice, gdzie właśnie bawi, Sarkozy pytał w piątek, jakże może się powieść integracja imigrantów, jeżeli nie wyjaśniamy im, co to jest Francja. Na swój sposób przystąpiła do wyjaśnień pani Royale. Od kilku dni każdy jej wiec wyborczy kończy się śpiewaniem marsylianki, wcześniej w jej kampanii zupełnie nieobecnej. W piątek kandydatka socjalistów stwierdziła, że dobry obywatel winien mieć u siebie francuski sztandar i wywieszać go w dniu święta narodowego. O brak patriotyzmu nie dał się posądzić również trzeci z wielkiej trójki, centrysta François Bayrou. Pojechał akurat na wyspę Réunion, gdyż i on, jak Sarkozy na Antyrach, zabiega o głosy rodaków z posiadłości zamorskich. Bayrou przestrzegł jednak przed kierowaniem kampanii na boczny tor rozważań o imigracji i narodowości, gdyż jego zdaniem nastawia to jednych wrogo do innych i sprzyja popadaniu w, cytuję, wieczną nerwicę tożsamościową.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy Piotr Rosuchowicz.
Wybory prezydenckie we Francji zbliżają się wielkimi krokami. Pierwsza tura już za niespełna miesiąc. Stąd nie ma się co dziwić, że na pierwszych stronach główne tytuły tych wyborów właśnie dotyczą. Konserwatywny Le Figaro pisze o tym, że w ostatnich sondażach prowadzi kandydatka socjalistów Ségolène Royal, a duże postępy czynią i inni kandydaci lewicy Olivier Besancenot oraz José Bové. Le Monde donosi o tym, że i Sarkozy, i Royal sobie właśnie przypisują wielki patriotyzm. A lewicowa Libération, też pamiętając o obchodach półwiecza wspólnej Europy, zapytuje na pierwszej stronie, gdzie podzieli się ci, którzy głosowali na nie podczas referendum na temat europejskiej konstytucji i co na ten temat mówią różni kandydaci na francuskiego prezydenta. W ogóle klimat wokół berlińskich obchodów jest dość posępny. Le Monde na pierwszej stronie tytułuje swój komentarz na temat jutrzejszego szczytu. Europa obchodzi swój jubileusz w atmosferze bardzo ponurej. A Le Figaro zamieszcza wewnątrz numeru wywiad z szefem niemieckiej dyplomacji, Francem Walterem Steinmeierem, który twierdzi, że ponownie dogania nas widmo zimnej wojny. Chodzi mu mianowicie o to, między innymi, że w Europie, pomimo faktu, że wojna ta już dawno się skończyła, panuje klimat braku zaufania. Weźmy choćby na przykład taką sprawę amerykańskiej tarczy antyrakietowej, mówi. Debata na ten temat prowadzona jedynie z Polską i z Republiką Czeską powinna odbywać się w kontekście znacznie szerszej dyskusji, choćby na temat, w jakim punkcie znajdujemy się, jeśli chodzi o rozbrojenie w ogóle. Pojawiają się tu zatem zaraz problemy techniczne, strategiczne i polityczne. Chciałbym także, mówi szef dyplomacji niemieckiej na łamach Le Figaro, aby Stany Zjednoczone porozmawiały na ten temat i z Rosją. Jeśli podejrzewamy, że groźba płynie z Bliskiego Wschodu, to dotyczy ona nie tylko Zachodu, ale także właśnie i Rosji. I dlatego właśnie Niemcy uważają, że dyskusja ta powinna odbywać się w łamach NATO. Przecież wszystkie trzy kraje, i Stany Zjednoczone, i Polska, i Republika Czeska, należą do tego paktu. Nie wydaje mi się możliwym, aby dyskusję tę można było prowadzić poza strukturami Unii Europejskiej, dodaje. Dalej minister Steinmeier mówi, zniknięcie obu bloków nie spełniło naszych nadziei na szybkie skorzystanie z dywidend płynących z pokoju. Młodzi na szczęście nie znają niczego innego niż pokój. Móc podróżować z Helsinek do Lizbony bez żadnych przeszkód, płacić tymi samymi pieniędzmi w obu krajach, studiować w krajach sąsiednich, to już rzecz dla nich zupełnie oczywista i normalna. Trzeba przecież podkreślać i te zdobycze wspólnej Europy. Ale rozbrojenie to problem ogólniejszy. Kontroli zbrojeń nie można sobie prowadzić na boczku. Tak Stany Zjednoczone, jak i Rosja, jako główne na świecie potęgi jądrowe, powinny dostarczyć jasnych dowodów na obustronne rozbrajanie się. Oba te państwa powinny też zadbać o to, aby ich materiały rozszczepialne nie dostały się w ręce terrorystów. Minister spraw zagranicznych Niemiec mówi też w wywiadzie dla Le Figaro o aktywnej roli dyplomacji niemieckiej w dwóch innych punktach kuli ziemskiej. Berlin negocjuje w sprawie irańskiej oraz walczy w Afganistanie, aby zapobiec powrotowi tam do władzy talibów. Specjalna wysłanniczka gazety do Berlina na jutrzejszej uroczystości, Alexandrine Buyer, podkreśla, że to już ostatnie posiedzenie szczytu, w którym weźmie udział prezydent Francji Jacques Chirac. Korespondencja ta opatrzona jest dużym zdjęciem Chiraca całującego w rękę panią kanclerz Merkel, co tu we Francji jest dość rzadkie. Może nauczył się tego od prezydenta Kaczyńskiego podczas obrad Trójkąta Weimarskiego. Le Figaro podkreśla także, że pani Merkel nie tylko ślęczy nad odpracowaniem tekstu utrzymywanej w tajemnicy deklaracji berlińskiej, ale także nad tekstem przemówienia mającego pożegnać francuskiego prezydenta. Między obojgiem polityków nigdy nie było nici wielkiego porozumienia. Ich stosunki były profesjonalne, pragmatyczne i bez żadnych wyskoków, mówi cytowany przez dziennik jeden z obserwatorów. Dzisiaj, w sobotę, Jacques Chirac, który nie jest miłośnikiem muzyki klasycznej, słucha piątej symfonii Beethovena oraz muzyki ludowej z 11 krajów należących do Unii Europejskiej w aranżacji zmarłego przed 4 laty kompozytora włoskiego Luciano Berio. Na zakończenie dzisiejszego przeglądu prasy francuskiej poinformujmy też za Le Figaro o polskiej ścieżce, którą idą francuscy śledczy w sprawie obywatela francuskiego niejakiego Arnaud R., który ukrywał się w Polsce i złapany został ostatnio w Śremie. Oskarżany on jest o wspólnictwo w zamordowaniu dwóch innych Francuzek, Géraldine Giraud i Cathy L'Herbier.
Co nowego w Europie? Grzegorz Dobiecki.
Unia Europejska świętuje 50-lecie podpisania traktatów rzymskich, ma niekwestionowane powody do dumy z bilansu tego półwiecza, jednak przyszłość nie rysuje się przed nią już równie radośnie. Jacques Delors, były przewodniczący Komisji Europejskiej, uważa, że jeśli w ciągu najbliższych 3-4 lat Unia nie zdoła przezwyciężyć obecnej niemocy decyzyjnej, czyli nie zreformuje skutecznie swych instytucji, potwierdzi tym samym, że w składzie 27 członków stanowi twór zbyt rozbudowany. W wywiadzie dla portugalskiego tygodnika Expresso Delors dodaje niemniej, że w kolejce czekają Turcja i państwa byłej Jugosławii, przed którymi nie należy definitywnie zamykać unijnych drzwi, bo może to sprzyjać wojnom i terroryzmowi. Ale były europejski superkomisarz nie podpowiada, co konkretnie winna teraz zrobić Unia, nie tylko w tej sprawie. Nie wiedzą tego również jej obywatele. Jak wynika z najnowszego sondażu tzw. grupy refleksji Open Europe, 41% mieszkańców 27 państw chce przyjęcia nowego traktatu, dającego Unii więcej uprawnień wobec swych członków. Również 41% tego nie chce, a pozostali nie mają na ten temat zdania. Istotnie taki stan nastrojów nie sprzyja wyznaczaniu nowych, ambitnych celów, a już zwłaszcza ich realizacji. W przekonaniu Benedykta XVI główny problem leży gdzie indziej. W sobotę podczas spotkania z europejskimi biskupami papież w bardzo mocnym tonie zarzucił przywódcom Unii Europejskiej i samej Unii jako instytucji oderwanie od mieszkańców Europy, do którego doprowadziła negacja chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu. Benedykt XVI wezwał jednocześnie wiernych do zbudowania nowej Europy. Nie można myśleć, że wzniesie się prawdziwy wspólny europejski dom, jeśli zapomina się o tożsamości naszych narodów, mówił papież. Na tę tożsamość historyczną, kulturalną, moralną składają się zaś wartości ukute w system dzięki chrześcijaństwu. Jak podkreślają agencje prasowe, ale także watykaniści, dla określenia postawy Unii Europejskiej papież użył terminu, który w chrześcijaństwie ma wyjątkową wagę. Apostazja, czyli odstępstwo od wiary i to publicznie zamanifestowane. Szczególnej formy apostazji miała się dopuścić Europa, przedstawiając się jako wspólnota wartości, w istocie zdaje się coraz częściej przeczyć istnieniu wartości uniwersalnych i absolutnych. Zasługami Unii stały się sukces gospodarczy i pojednanie wschodu kontynentu z zachodem, ale można niemal odnieść wrażenie, że Europa traci wiarę we własną przyszłość, powiedział Benedykt XVI. Obraz nakreślony przez niego wygląda mrocznie. Malejący ciężar demograficzny Europejczyków, który może wkrótce oznaczać pożegnanie z historią, chwiejna solidarność społeczna, kulejąca ochrona środowiska, wreszcie sam sens i cel zjednoczenia, wcale nie podzielany przez wszystkich, bo pewne rozdziały projektu Traktatu Europejskiego zostały napisane bez wzięcia pod uwagę oczekiwań obywateli. Papież przestrzegł nadto przed uleganiem postawie pragmatyzmu, która systematycznie uzasadnia kompromis w sprawie podstawowych ludzkich wartości. Jeśli do tego pragmatyzm wzmacniają nurty laickości i relatywizmu, dochodzi do zanegowania prawa chrześcijan do zabierania głosu w debacie publicznej. Takie zaś prawo, a zgodnie z nauką Kościoła wręcz obowiązek mają chrześcijanie wówczas, gdy mogą być zagrożone fundamentalne prawa ludzkie. Zagrożeniem dla nich są m.in. przepisy prawne zezwalające na aborcję i eutanazję. Benedykt XVI wezwał wiernych do budowania z pomocą Bożą nowej Europy, realistycznej, ale nie cynicznej, inspirowanej prawdą Ewangelii. Jeżeli Europa pragnie pozostawać przykładem dla reszty świata, powiedział w sobotę papież, nie może zapomnieć w trzecim tysiącleciu o wartościach chrześcijańskich, bo stanowią one duszę tego kontynentu. W chwili, gdy Unia obchodzi swe 50. urodziny, warto przypomnieć, że 25 marca to nie tylko data podpisania traktatów rzymskich. Tego samego dnia, ale w roku 1949 na Litwie, Łotwie i w Estonii władze sowieckie przeprowadziły ogromne łapanki. Jak oceniają historycy, łącznie około 90 tysięcy aresztowanych wówczas Bałtów, nazwanych burżuazyjnymi nacjonalistami, zostało wywiezionych na Syberię.
Weekend w Paryżu. Agnieszka Kumor.
Po przedwczesnych letnich dniach nastały smutne dni zimowe, gorzej szarugi jesienne. W buncie przeciw kapryśnej aurze, bo przecież od kilku dni mamy wiosnę, Paryż rozwija wachlarz atrakcji kulturalnych. Na targach książki w piątek królowało ogrodnictwo. W weekend nasze serce teatromana wytropiło wydawców sztuk teatralnych. Kto woli więcej ruchu, wybierze kryte centrum sportowe dla amatorów rolek. We Francji profesja wydawcy tekstów teatralnych trzyma się mocno obok dużych domów edytorskich, takich jak Edition Théâtrale czy Le Solitaire Intempestif. Wyrosły lokalne inicjatywy i właśnie one w dużej mierze liczą na popularność paryskich targów książki, by dać się poznać profesjonalistom sceny i zwykłym amatorom teatru. Są wśród nich takie wydawnictwa jak Edition Espace 34, Domens, La Traverse, Edition Entretemps z regionu Languedoc-Rhône, czy Les Éditions Amandier. Na naszej stronie www.rfi.fr/po-polsku znajdą Państwo ich adresy internetowe. Na targach książki w holu pierwszym przy Porte de Versailles wszystkie te małe i duże wydawnictwa utworzyły jedną wielką wioskę teatru, Village Théâtre, gdzie od 23 do 27 marca dramaturdzy podpisywać będą swoje sztuki. Odbywać się tam będą spotkania z ciekawymi osobistościami teatru francuskiego i szkolnictwa artystycznego. No i oczywiście kupić będzie można różne wydania sztuk francuskich i zagranicznych we francuskim tłumaczeniu. Dodajmy, że we Francji praktycznie każdej premierze sztuki zagranicznej w teatrze towarzyszy wydanie tekstu drukiem, które można kupić w teatralnej księgarence lub na rozkładanym okazjonalnie stoisku. I jeszcze jeden dość oryginalny gość Village Théâtre na targach książki to Le Fond Théâtral Sonore, coś w rodzaju teatru w nagraniach. Jest to stowarzyszenie założone w roku 1993, zajmujące się rozpowszechnianiem tekstów i spektakli teatralnych dla osób niewidomych lub niedowidzących za pomocą nagrań. Tu papier zastąpiły coraz nowocześniejsze techniki dźwięku. Stowarzyszenie powołało również do życia szkołę teatralną skierowaną, jak głosi program szkoły, do wszystkich tych, którym inwalidztwo utrudnia praktykowanie sztuki teatru. Stowarzyszenie ma kontakty z Państwowym Konserwatorium Dramatycznym, ze szkołami, z bibliotekami, z ośrodkami kultury, ze stowarzyszeniami twórczymi i autorskimi. Oczywiście witryna internetowa stowarzyszenia jest nagłośniona, wszystkie zamieszczone w niej teksty można odsłuchać, niestety tylko po francusku. No dobrze, a co ma zrobić w ten smutny deszczowy weekend, który nastał zarówno we Francji, jak i na reszcie kontynentu, amator ruchu, któremu aura podcięła skrzydła? Jeśli mieszka w Paryżu lub w regionie paryskim, skorzysta pewnie z zaproszenia Merostwa 14 dzielnicy, która otworzyła kryty tor dla rolek w centrum sportowym imienia Jules'a Noëla przy stacji metra Port de Chantillon. Adepci skate'u, wrotek i rolek mają tam do swej dyspozycji plastikową utwardzoną rynnę, 16 metalowych podświetlanych słupków i inne moduły do wykonywania najwymyślniejszych ewolucji. A kto szuka bardziej wyszukanych atrakcji weekendu, weekendowych uda się na wesele przyjaciółki, która rozpoczyna właśnie nową drogę życia w pierwszych porywach wiosny. Wiosny? Powiedziałam? Wiosny?
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Yeah. Na pewno nie był gwiazdą. Przypuszczam, że większość wielbicieli trzech tenorów nigdy nie słyszała nawet jego nazwiska. Nie miał olśniewająco pięknego głosu, jak jego przedwcześnie zmarły rywal Fritz Wunderlich. Odszedł w zeszłą sobotę w godnym pozazdroszczenia wieku 87 lat w swoim rodzinnym Davos w Szwajcarii, a ja wciąż nie umiem sobie wytłumaczyć, dlaczego wszystkie jego interpretacje tak bardzo mnie wzruszają. Nazywał się Ernst Haefliger, a podróż zimową Schuberta, z której Państwo właśnie usłyszeli ostatnią pieśń, nagrał w wieku 61 lat. Występował jeszcze po 80 już, nie jako śpiewak, ale melorecytator w oratorium Schönberga Góre Lieder. Podróż zimową śpiewał jednak do połowy lat 90, a na scenie operowej wystąpił po raz ostatni, mając 77 lat, jako pasterz w Tristanie Wagnera w Monachium. Najbardziej wsławił się jednak na estradzie koncertowej. Od tego repertuaru zaczynał jeszcze w czasie wojny jako 20-latek, występując w prawykonaniach dzieł szwajcarskiego kompozytora Franka Machta i na nim właśnie skończył karierę. Uczył się najpierw w Zurychu, a potem w Wiedniu u znakomitego tenora austriackiego Juliusa Pacaka, który też nie miał olśniewającego głosu, za to umiał z nim robić wszystko. U Pacaka nauczył się pewnie śpiewać partię tenorową w pieśni o ziemi Mahlera, którą nagrał trzykrotnie z Bruno Walterem, Eduardem van Beinumem i Eugenem Jochumem. Ernst Häfliga, orkiestra koncertowa w Amsterdamie, Eugen Jochum, fragment pieśni o ziemi Malera. Po Pacaku przejął też jedną z popisowych, a bardzo rzadkich ról Palestrina w operze Hansa Pfitznera. W operze pojawił się najpierw jako szeregowy śpiewak opery w Curychu. Jego rodzinnym domem stała się jednak opera niemiecka w Berlinie Zachodnim, gdzie sprowadził go Ferenc Fritschey, z którym nagrał potem swe trzy najważniejsze role mozartowskie, Tamina w czarodziejskim flecie, Ottawia w Don Giovannim i Belmonta w Uprowadzeniu z Seraju. Aria Belmonta z trzeciego aktu Uprowadzenia z Seraju w nieco skróconej wersji. Ernst Häfliga, orkiestra Radia Berlińskiego, Ferenc Fritschey. Fritschey popchnął go też ku najcięższej partii tenorowej, jakiej się w życiu podjął. Zaśpiewał mianowicie Florestana w Fideliu, wychodząc słusznie z założenia, że operę tę należy postrzegać jako dziedzictwo Mozarta, a nie jako przepowiednie Wagnera.
Thank you.
Recytaty Fiaria Florestana z drugiego aktu Fidelia Beethovena, Ernst Häfliger i Orkiestra Opery w Monachium Ferenc Fritschaj. Tu może pora na osobiste zwierzenie. Odkąd jako nastolatek usłyszałem po raz pierwszy rozpaczliwy krzyk Tamina, ratunku w pierwszej scenie czarodziejskiego fletu w nagraniu Fritschaja na niezapomnianych płytach NRD-owskiej Eterny, Häfliger utożsamił się dla mnie z tą postacią. Jest w jego śpiewaniu lekkim, giętkim, przejrzystym, z nieco zachwianą emisją w wyższych rejestrach, gdzie na pewno nie ma on blasku Wunderlicha, zarazem inteligencja i wrażliwość. Podobno był uroczym człowiekiem, pełnym humoru, patriarchą muzycznej rodziny. Wychował bowiem dwóch świetnych muzyków. Jeden syn, Michael, skrzypek, jest dyrektorem artystycznym festiwalu w Lucernie. Drugi syn, Andreas, prowadzi świetną karierę pianistyczną, w czasie której nieraz akompaniował tacie w recitalach. Wciąż jeszcze nie wspomniałem jednak o najważniejszym rozdziale jego kariery, gdzie zadebiutował w roku 1942 w Genewie. Tam po raz pierwszy zaśpiewał Ewangelistę w pasji według świętego Jana Bacha. W obu pasjach objechał cały świat i nagrał je parokrotnie, uchodząc za najwspanialszego ich wykonawcę od czasu znakomitego Karla Erba.
Da sie an die Städte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutscht Schädelstädt, gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischet. Und da er's schmeckte, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilet und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen allda und hüteten sein. Und oben zu seinem Haupte hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden 10 Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Samten Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen:
Oh.
scena z drugiej części Pasji według świętego Mateusza, nagranie z roku 1958 z udziałem monachijskich zespołów pod dyrekcją Karla Richtera. Wielu było świetnych śpiewaków, nie wszyscy jednak w takim jak Ernst Haefliger stopniu zasługiwali na piękny tytuł artysta muzyk. Do usłyszenia.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Nocą gotycka katedra Notre-Dame w Strasburgu, pięknie oświetlona, przypomina jeden ze szczytów otaczających Dolinę Chamonix. Ponad potężnym gmachem, jakby utkanym ze strzelistej koronki, wznosi się ku niebu iglica bez końca. Światło dzienne zaciera kontury budowli, ale za to potęguje efekt witraży. Należałoby więc obejrzeć strasburską katedrę i w dzień, i w nocy. I oczywiście wdrapać się po 328 stopniach na szczyt wieży, żeby zobaczyć miasto z lotu ptaka. Stojąc przed portalem katedry, zobaczymy posągi panien mądrych i głupich, które przypominają archaiczne rzeźby greckie. Wchodząc do środka, znajdziemy się w lesie niebotycznych filarów, które zawdzięczają swą różowawą barwę kamieniołomom w Wogezach. W słoneczny dzień gigantyczna rozeta i olbrzymie okna katedry są olśniewające. Znajduje się tu najbogatszy zestaw witraży w całej Francji, obok katedry w Chartres. Około południa radzę podejść do słynnego zegara astronomicznego po prawej stronie ołtarza. Można wtedy zobaczyć defilujący orszak apostołów, otrzymać błogosławieństwo Chrystusa, usłyszeć pianie koguta. Na tym nie kończy się inwencja renesansowego twórcy. Anioł bije w gong co kwadrans, inny co godzinę odwraca klepsydra, a kostucha grozi nam kosą i też co godzinę dzwoni na alarm. Po tym memento mori wypadałoby przespacerować się uliczkami Małej Francji, jak nazwano najstarszą dzielnicę Strasburga, zbudowaną nad kanałami Renu, pośród pięknych kamienic z drewnianym obelkowaniem. Nie zapominajmy o muzeach historycznym, archeologicznym, sztuk dekoracyjnych, sztuk pięknych. Na przeciwległym krańcu Strasburga ujrzymy dzieła nowoczesnej architektury, siedzibę Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, w którym można uczestniczyć w sesjach plenarnych na trybunach dla publiczności. Turystom, którzy chcieliby zwiedzić Alzację w ciągu kilku godzin, radzę się udać do ekoparku w Ungersheim, gdzie można zobaczyć 70 domów reprezentujących wszystkie style i zapoznać się z historią i tradycjami tego regionu. Dla odprężenia wybierzmy się na górski spacer. Wogezy to niewysokie góry podobne do korsykańskich. Zamiast kasztanowców rosną tu świerki, a zamiast barokowych kościółków stoją średniowieczne zamki. Jest ich ponad 30 wzdłuż trasy GR53 liczącej 167 km. Fleckenstein, który od XII wieku czuwa nad Doliną Sauer z wysokości 40-metrowej skały, zdobyty przez Francuzów w końcu XVII wieku. Löwenstein, Hohenburg, Wasigenstein przetrwały, mimo że są ruinami. Odrestaurowano tylko zamek wybudowany w XIII wieku przez Lichtenbergów. Odbywają się w nim przedstawienia i wystawy. Wznosi się ponad wsią Niederbronn-les-Bains, która jak wszystkie alzackie wsi ma czerwone dachy, a na nich bocianie gniazda. Niedaleko stąd rośnie najbardziej wysunięta na północ winnica Alzacji, słynąca z Tokaju i Gewurztraminera. Ale piechur, który ma za sobą cały dzień wspinaczki, najchętniej wychyli kufel piwa marki Picon w kafejce niedaleko Niederbronn. Nie mówiąc o degustacji flamy kuche, czyli placka nadziewanego cebulą ze śmietaną, bekofe, czyli marynowanych mięs z ziemniakami, czy też alzackiego bigosu, który nie ma nic wspólnego z polskim. Trzeba tu przyjechać, żeby się o tym przekonać.
Drodzy Państwo, i to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na jutro. Wszystkiego dobrego. Odwiedzajcie naszą stronę internetową. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.